bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, witam Państwa w środowy wieczór w kolejnej audycji z cyklu Czarno na białym, ksiądz Jarosław Oponowicz. A dzisiaj chciałbym zaprosić na spotkanie z dominikaninem, patrologiem, ojcem Wojciechem Prusem. Człowiek, który był duszpasterzem akademickiej krakowskiej Beczki, odpowiadał za sprawy gospodarcze w prowincji Dominikanów, a obecnie redaktor miesięcznika W Drodze. O sobie mówi: urodzony w Poznaniu, tam też skończyłem szkołę średnią, duszpasterstwo szkół średnich. Duszpasterzem był ojciec Jan Góra, który nauczył mnie służyć do mszy świętej. Jestem kibicem Lecha Poznań. Grałem w tenisa zawodowo, ale skończyłem jako junior. Wstąpiłem do zakonu w 1983 roku, wyświęcony w 1990. Praca magisterska z patrologii. W połowie 1994 roku zostałem duszpasterzem Beczki. Ojców kościoła bardzo lubię i ciągle brakuje mi czasu, żeby lepiej się z nimi zapoznać i zaprzyjaźnić. Zapraszamy Państwa na spotkanie z ojcem Wojciechem Prusem, a zapis owego spotkania pochodzi z rekolekcji akademickich, które miały miejsce od 16 do 18 marca w Kościele Ducha Świętego w Siedlcach.
Wieczny
Czarno na białym.
A tutaj ten młodzieniec z grubej rury, od razu, tak? Co mam robić, żeby osiągnąć Królestwo Niebieskie? I teraz Jezus mówi, co masz napisane w prawie u proroków. Ja to streszczam z głowy, więc jeżeli ktoś lepiej pamięta, to proszę się nie dziwić, że czasami robię różne takie skróty albo nie jestem precyzyjny. Bracia mówią, że zawsze w każdej konferencji może dwa lapsusy zrobić, więc jeszcze na razie się nie śmialiście, to znaczy, że jeszcze żadnego błędu wielkiego nie popełniłem. No i Pan Jezus mu to mówi, on o tych przykazaniach, on mówi, tak, będziesz miłował i tak dalej, i tak dalej. Mówi, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. I ewangelista nam opowiada, że Jezus spojrzał na niego z miłością. Spojrzał na niego z miłością. No, to jest bardzo ważne. Jan jest uczniem, którego Jezus miłował. Tak mamy, spojrzał na niego z miłością. Tak kiedyś mówiłem ludziom, wyobraźcie sobie takie spojrzenie, o którym wiecie, że to jest spojrzenie z miłością. Kto tak na was patrzy? Może macie takie wspomnienie? Możemy nie mieć takiego wspomnienia. Spojrzał na niego z miłością. I wtedy Jezus powiedział, jednego ci tylko brakuje, bogaty, widać to po szacie, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. I wtedy przyjdź, pójdź za mną, będziesz doskonały. I dowiadujemy się, że młodzieniec się zasmucił, bo miał wiele posiadłości i odszedł. Ja widzę tą scenę w ten sposób, że oni rozmawiają ze sobą, twarzą w twarz, są do siebie zwróceni, bliskość. Jezus patrzy na niego z miłością, mówi mu, idź sprzedaj wszystko, co masz. Ten się zasmuca, więc zwiesza głowę i w pewnym momencie odwraca się plecami. To jest bardzo ważne, tak jak ktoś się z nami rozstaje, trudne rozstania często na tym polegają, że ktoś się odwraca plecami i trzaska drzwiami, że wychodzi, zostawia. My zostajemy tacy w pół zdania, w pół słowa, z niedokończoną nutą, z przecinkiem, tacy jesteśmy oszołomieni. Ktoś sobie poszedł. I to jest taka scena, że ten młody chłopak poszedł. I tu jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Mianowicie, czego Jezus oczekiwał od tego chłopaka? Czego Jezus od niego chciał? Czytałem komentarze ojców Kościoła na ten temat. I teraz muszę powiedzieć, że jestem skłonny sądzić, że Jezus wcale nie oczekiwał od niego rozdania dóbr. No, takie dziwne sformułowanie. Ale dlatego to mówię, że gdyby Jezus oczekiwał od niego rozdania dóbr, to byłby złośliwy. Ponieważ Jezus, który zna serca, wiedział, że ten chłopak nie jest w stanie tego zrobić. Ja mówiłem tą konferencję kiedyś w Warszawie. To tak a propos tego, jak dociera do nas Słowo Boże. I przyszedł następnego dnia, po tym, jak właśnie powiedziałem, że Jezus nie spodziewał się rozdania tych dóbr, sprzedania, przyszedł do mnie chłopak i mówi, uwaga, jestem na ojca wściekły. Jestem śmiertelnie obrażony na ojca. O, tak trochę się zdziwiłem, bo takie słowa przyjmować jest trochę trudno. Mówi, proszę ojca, to jest ukochana Ewangelia neokatechumenatu. Przy pomocy tej Ewangelii głosi się katechezę o tym, że człowiek jest zdolny do zostawienia bogactw. A ojciec powiedział, że jest niezdolny. Dlatego ja jestem obrażony. Ale kontynuuje i mówi, proszę ojca, ale w tym moim obrażeniu zadzwoniłem do swojego prezbitera, czyli do duszpasterza. Zadzwoniłem i mówię mu, proszę księdza, jest taki ojciec, nie wiem, tak może powiedział, że palant, albo nie wiem kto. No i mówi, że właśnie, że Pan Jezus nie oczekiwał rozdania dóbr od tego człowieka młodego. I jestem wściekły. A ten prezbiter mówi, dobre rekolekcje. Dobre rekolekcje. No, jestem bardzo wdzięczny temu prezbiterowi, że nie nazwał mnie jakoś przy pomocy inwektywy. Ale zobaczcie, że czasami bywa, że Jezus przyjdzie do nas, tak jak przychodził do faryzeuszów, których ciągle prowokował. Nazywał ich grobami pobielanymi, głąbami i tak dalej, żeby oni się zdenerwowali. Czasami tak, bardzo różnie. Natomiast bywa tak, że my się możemy przyzwyczaić do najbardziej pobożnej interpretacji Ewangelii i ta najbardziej pobożna interpretacja Ewangelii nas zamknie na Ducha Świętego. I że będzie tak, że my będziemy przekonani, że tak jest, a Duch Święty coś będzie mówił i nie będziemy słyszeli. Dlaczego mówi, że Jezus się od niego tego nie spodziewał? Bo wiedział, że on tego nie potrafi zrobić. Wracam do dzisiejszej homilii na temat przebaczenia. W takim razie czego Jezus się spodziewał? Jezus spodziewał się prawdy. Oczekiwał prawdy od tego chłopaka. Ponieważ przyjaźń i miłość jakby u swego kresu polegają na tym, że my odsłaniamy serca i mówimy to, co jest rzeczywiście w nas i nie udajemy. I kiedy Jezus mówi, rozdaj dobra, a ja wiem, że ja nie potrafię tego zrobić, to ja nie mówię, jasne, alleluja, chociaż w Wielkim Poście się nie mówi alleluja, nie? Udaję, że potrafię to zrobić, robię tak zwaną dobrą minę do złej gry, a tak naprawdę pod spodem się we mnie buzuje. I wtedy jak przyjdzie moment, że wybuchnę, to albo się odwrócę plecami, albo zapomnę o Panu Bogu, albo sobie nie dam rady po prostu najnormalniej w świecie. W związku z tym myślę, że Jezus oczekiwał tego, że ten chłopak się z Nim pokłóci. Że ten chłopak się z Nim pokłóci. Że się zdenerwuje. Że rąbnie pięścią w stół, chociaż tam nie było żadnego stołu. Że powie, jak to? Ja nie umiem, nie potrafię, nie daję rady. To jest bez sensu. Że zacznie rozmawiać z Nim w taki sposób, żeby wyszło z niego to coś, co jeszcze było niedotknięte przez Pana Boga. Jest miejsce w modlitwie na mówienie Panu Bogu, ja Ciebie nie rozumiem. Ja nie wiem, czego ode mnie chcesz, czego ode mnie wymagasz. Ja się nie zgadzam. Ja nie chcę tego. Dopóki rozmawiamy, dopóty jest szansa, że my zrozumiemy, że Jezus coś nam powie, że będzie trwała rozmowa. Może w takim razie, jak on by mu to powiedział, to by zaczęli wspólnie rozmawiać na to, jak to można zrobić, dlaczego w ogóle Jezu mi powiedziałeś coś takiego? A on spojrzał w samego siebie. Pamiętacie taką piosenkę, co ja robię tu, co ja tutaj robię? Jest taka piosenka, prawda? On tak spojrzał na siebie i co ja robię tu, co ja tutaj robię? Odwrócił się i poszedł, prawda? No bo on zobaczył, że on nie jest w stanie tego zrobić. Że jest po prostu najnormalniej w świecie słabym człowiekiem. I poszedł sobie. I to wam chciałem zostawić właśnie dzisiaj, że jest miejsce w spotkaniu z Panem Jezusem również na naszą niezgodę wyrażaną wobec Niego. To, co nazywamy kłótnią, to, co nazywamy sporem, to, co nazywamy walką Jakuba z Panem Bogiem, to jest starotestamentalny przekaz. I tak się często mówiło, że ci, którzy idą na pustynię modlić się w samotności, że oni się zmagają też. Nie tylko z diabłem. Również z Panem Bogiem się zmagają, bo Pan Bóg jest niezrozumiały. Można by było powiedzieć, że jest wstydliwy. Że tak się łatwo nie ujawnia. Że nie odsłania wszystkich sekretów. A i my jesteśmy wstydliwi. I my wszystkiego nie rozumiemy, że nie potrafimy ogarnąć. Ale jest przestrzeń na to, żeby o tym rozmawiać. I teraz jak można by rozmawiać z takim kimś, kto odszedł? No to jest bardzo ważne pytanie. Tak? Odchodzi człowiek, odchodzi ten młody. Nie mamy takie sytuacje. Mamy znajomych, którzy odeszli. Zostawili Kościół, zostawili Pana Boga. Nie wiemy, co zrobić. Bardzo często w konfesjonale mamy wylewają łzy, mówiąc, że syn był wierzący, przestał wierzyć, zostawił Kościół. Co ja mam zrobić? Bardzo dużo cierpienia, bardzo dużo bólu. Jak można rozmawiać z kimś takim? I otóż wydaje mi się, że tutaj, kiedy mówimy o tym, że Jezus oczekiwał od niego prawdy,
dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. W każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? a Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił. Potykasz się, potem stajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca.
Czarno na białym.
To można byłoby to przełożyć na naszą codzienność w taki sposób, że wszystko, co przyczynia się do wzrostu człowieka w prawdzie, nawet jeżeli wprost nie mówimy o Panu Bogu, przyczynia się do tego, żeby człowiek się do Pana Boga zbliżał. W związku z tym na przykład, jeżeli ktoś poszukuje w przestrzeni filozoficznej, jeżeli ktoś poszukuje w przestrzeni psychoterapeutycznej na przykład, albo w jakichś innych przestrzeniach, tak? Jeżeli to jest poszukiwanie, które w jakiś sposób objawia w nim prawdę, to warto to wspierać. Warto z tym nie walczyć. Warto nie wojować tam, jakby mówiąc, że to nie jest wszystko, że jeszcze powinno być coś tam. Człowiek jest jednością i mówi się w teologii, że jest jednością duszy, rozumu, uczuć, woli, że są różne przestrzenie w człowieku. Dlatego użyłem tego słowa, na przykład droga psychoterapeutyczna. Nie? Czasami będzie potrzeba, żeby w drodze do Pana Boga również skorzystać z tego elementu, jeżeli on wspiera rozwój człowieka, jeżeli sprawia, że jesteśmy prawdziwsi, że się bardziej rozprostowujemy, że właśnie jesteśmy w stanie porozmawiać z Panem Bogiem, mówiąc, że nie rozumiemy, że się nie zgadzamy, że nie wszystko jest okej, że mamy w sobie dużo znaków zapytania. Jeżeli ta droga przyczyniłaby się do takiego rozprostowania, to nie musi być od razu konfliktu. To może się nawzajem wspierać. Są różne elementy, jak mówię, wpływające na to, że człowiek się staje prawdziwszy. Oczywiście, że czasami będzie wpadał na takie różne pomysły, nie najlepsze. Gdzieś tam będzie chodził po manowcach, po opłotkach. Czasami trzeba będzie jakoś powiedzieć, że może ten pomysł nie jest najlepszy. Tak? Ale znowu, patrząc na Jezusa, od czego On zaczyna, rozmawiając z Samarytanką? Od wody. Od dzbana wody. Poszukiwanie, tak jak mówił Zagłoba, fortelu. Fortelu miłości, żeby dotrzeć do drugiego człowieka. To naprawdę jest ewangelizacja. I ta ewangelizacja nie będzie polegała zawsze tylko i wyłącznie na tym, że będziemy mówili o Jezusie zmartwychwstałym. Czasami trzeba będzie rozmawiać o samochodach, o piłce nożnej, o ciuchach, o pracy, o szkole, o tysiącu różnych rzeczy. I równocześnie, jeżeli my się modlimy i poszukujemy, to my wiemy, że to jest zawsze rozmowa o Panu Bogu. Na tyle, na ile nas ona zbliża do rzeczywistości, do życia, do prawdy, to gdzieś tam za każdym razem jest ziarno, w które wierzymy, że ono zakiełkuje, że Duch Święty woła. I teraz chcę zostawić na sam koniec wiersz Zbigniewa Herberta. To jest wiersz pochodzący z ostatniego tomiku Zbigniewa Herberta. Nazywa się ten tomik Epilog Burzy. Wydaje mi się, że wiele wierszy z tego tomiku powstawało na łóżku szpitalnym. Po tym wierszu, który za chwilę przeczytam, to będzie to wyraźnie widać. Herbert był w szpitalu i on właściwie szykował się do przejścia na drugą stronę. Ja nie znalazłem w opracowaniach na temat tego poety wprost wyrażonej informacji, ale wydaje mi się, tak zbierając różne okruchy, czytając o tym to, co mówili jego znajomi, że on też miał kłopot, dramat, chorobę alkoholową. Że on też miał tutaj gdzieś albo przynajmniej jakiś odprysk problemu. Dlatego to jest ważne właśnie, bo to by go łączyło z tymi moimi dwoma świętymi chorymi na chorobę alkoholową. Właśnie, że jakby odchodził nieuleczony, niepoukładany we wszystkim, tak? A równocześnie na tym łożu szpitalnym zostawił takie wiersze, które są bardzo mocnymi wierszami opowiadającymi o Panu Bogu. Jego wiara była taka trochę dziwna. Trochę tak, a trochę nie. On był takim człowiekiem poszukującym. Tak? A równocześnie to jest tak, że nawet ci, którzy są bardzo, bardzo daleko, nie zdołają uciec od tego, co jest przechodzeniem na drugą stronę. Gdzieś w pewnym momencie człowiek sobie musi postawić, świadomie czy nieświadomie, czy tak przygotowany będąc, czy nie, to pytanie, jak to jest? Jak to jest? I teraz często my możemy pomóc w stawianiu takiego pytania. W jaki sposób? Posłuchajcie, bo ten wiersz jest niesamowity. On dla mnie jest wierszem, który opowiada o ewangelizacji. A zaczyna się, taki nosi tytuł: co mogę jeszcze zrobić dla Pana? Skomentuję ten tytuł. Wydaje mi się, że Herbert sobie zapamiętał zdanie wypowiedziane przez pielęgniarkę. To tak brzmi, prawda? Jest ktoś w szpitalu, leży na łóżku, przyszła pielęgniarka, pewnie go tam jakoś obchodziła, coś mu pomagała i na koniec być może zadała pytanie, co mogę jeszcze zrobić dla Pana? A może jacyś ludzie, którzy go odwiedzali, zadali to pytanie, że gdzieś ono mu w uchu zostało. Poeci tak mają, że im zostają w uchu właśnie jakieś zdania. I nagle na tej podstawie on napisał wiersz. Posłuchajcie, co mogę jeszcze zrobić dla Pana? Całe mnóstwo. Otworzyć okno. Poprawić poduszkę. Wylać zimną herbatę. To wszystko? Wszystko. Dużo. A mało zarazem. Trzeba bowiem robić to starannie i z namysłem. Otworzyć okno na całą wiosnę. Poprawić głowę na kształt poduszki. Ludzie, którzy są chorzy, są też nadwrażliwi. Mają radary nastawione na wszystko, co ich otacza. I w związku z tym może najgłębszą ewangelizacją, tak jak tu powiedział Herbert, będąc chorym, nie jest to, że my mówimy wprost o Jezusie, tylko sposób, w jaki poprawiamy poduszkę. Wylewamy herbatę, otwieramy okno. Tylko on mówi bardzo ważne słowa. Trzeba to robić z namysłem. Trzeba to robić starannie. I teraz, jeżeli ten młody człowiek wrócił, a mam takie przeświadczenie w sercu i cieszę się, że Rogier van der Weyden też pewnie szedł tą samą drogą, to być może dlatego właśnie, że znalazł kogoś, kto po prostu jakoś tam przy nim był, tak jak potrafił. Bo na co dzień to może nie jest tak, że sobie poprawiamy zawsze poduszkę, że wylewamy herbatę, że otwieramy okno. Ale to wszystko, co się mieści w tych symbolach. Człowiek, który odchodzi od Boga, jest chory. Jest chory. I często o tym wie. Z czymś sobie nie radzi. Nie potrafi czegoś tam ogarnąć. I wtedy bardzo potrzeba cierpliwości i takiej starannej obecności, takiej pełnej namysłu, pełnej uważności. I tego wam bardzo życzę. I to są słowa, które staram się jakoś też odnosić do siebie. Że trzeba to robić z namysłem i starannie. Pomódlmy się.
Ci, że kochasz.
Tutaj odpalamy taką małą świeczkę, dlatego że jak jest trochę ciemniej, to słabiej widać notatki. Serdecznie witam. Chciałem powiedzieć kolejną konferencję o naszym obrazie, a tak naprawdę o Panu Bogu, o Jego tajemnicach. Ale zacznę od tego, że ten mój przyjazd do Siedlec jest związany z wieloma niespodziankami. Nie planowałem, że wybiorę się do Kodnia na pielgrzymkę. I dopiero jak tu przyjechałem, to sobie uświadomiłem, że niedaleko jest Matka Boska Kodeńska, która ma niezwykłą historię. Dzisiaj rano z księdzem Krzysztofem wyruszyliśmy. Jak wstałem i zobaczyłem ten śnieg leżący za oknem, to pomyślałem, że może ja mam jakiś taki charyzmat jak Jonasz, trochę tak sprowadzania sytuacji trudnych. Przypomniało mi się, że jak byłem w Białymstoku, to zasypało Białystok. Jak byłem w Drohiczynie na rekolekcjach, też zasypało Drohiczyn. Jak byłem w Katowicach na rekolekcjach, to też zasypało. Także za każdym razem Pan Bóg przynosi śnieg. A kiedy przyjechaliśmy do Kodnia, okazało się, że Matka Boska jest zafoliowana, ponieważ sprzątają kościół, odkurzają sufit. I jej nie widziałem. Także spotkałem się z nią tylko tak przez zasłonę. Ale dzięki temu odwiedziliśmy siostry karmelitanki w Kodniu, gdzie jest dziewczyna, która teraz jest siostrą zakonną, która była w duszpasterstwie wtedy, gdy byłem w Warszawie. I bardzo się ucieszyła tą niespodziewaną wizytą, a wizyta się rozpoczęła od tego, że siostra ta zewnętrzna, która przyjmuje gości, kiedy usłyszała, że chcielibyśmy się z siostrą Łucją zobaczyć, powiedziała: nie wiem, czy to możliwe, bo jest Wielki Post i w Karmelu się nie przyjmuje gości. A ja powiedziałem: proszę siostry, proszę powiedzieć, że aniołowie przyjechali. Siostra zadzwoniła do przełożonej i też głoszę w tym momencie laudację przełożonej, która zgodziła się na to spotkanie. To tak w ramach zaskoczeń wielkopostnych. Czasami trzeba zawiesić regułę. Nawet na chwilkę małą, niewielką, chociaż ona jest święta i ważna, reguła milczenia sióstr karmelitanek w Wielkim Poście. I podziwiam tą przełożoną, która rzeczywiście tak na to spojrzała. I to było bardzo piękne spotkanie. A rozpocząłem je od przepraszania siostry Łucji, ale to już o tym nie będę opowiadał. A to taki dobry czas wielkopostny. Przypomnę, wracając do naszego obrazu, że mówiłem o bogatym młodzieńcu. To ten ubrany w szatę bogatą, w tą czapkę bez brody, ten, który trzyma stopy, nogi Pana Jezusa. On ma brodę, która jest ułożona w podkówkę, właściwie tak jakby za chwilę miał płakać. I wczoraj nie opowiadałem jeszcze o Jego powrocie, no bo widać, że tutaj zawsze powroty się wydarzają, że On wrócił, ten bogaty młodzieniec. Wczoraj bardziej mówiłem o Jego odejściu i streszczając naszą konferencję, chciałbym jeszcze raz ją podsumować takim zapytaniem, czy można odejść z powodu doskonałości, czy można odejść z perfekcjonizmu. Tu mamy taki paradoks. Pamiętacie, że kiedy ten młody człowiek przyszedł do Jezusa, to dlatego, ponieważ on pragnął doskonałości. Chciał wejść do Królestwa Niebieskiego i pytał, co robić, żeby być doskonałym. I wtedy Jezus mu powiedział, co ma zrobić. I nagle zobaczył, że nie jest w stanie. A zatem mamy człowieka, który doświadcza porażki swojej w przestrzeni duchowej, swojej własnej słabości. Nie potrafię osiągnąć tej doskonałości, której tak bardzo pragnę i za którą tęsknię. I dlatego ten człowiek odchodzi. A to jest dziwne odejście. Odejście z doskonałości. Odejście z perfekcjonizmu, kiedy doświadczamy porażki, wiedząc, że nie damy rady osiągnąć tego, co jest naszym marzeniem. A równocześnie ten odchodzący młody człowiek chwilę wcześniej widział na sobie spojrzenie Jezusa. Jezus spojrzał na niego z miłością, A zatem odchodzący to jest ktoś taki, kto ma w sobie ukryty talent. On jest tym jednym talentem z Ewangelii o talentach. On jest tym skarbem ukrytym w roli z przypowieści Jezusa o skarbie schowanym w roli. Pamiętacie, że ten, który znalazł ten skarb, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, żeby kupić ziemię z tym skarbem. On jest diamentem ukrytym w popiole. I pamiętamy, że poeta nasz napisał, tak, że zostanie po życiu popiół i diament. I teraz pytanie, które się pojawia w momencie odchodzenia tego człowieka, to pytanie o powrót również, to jest kwestia, czy znajdzie się taki człowiek, który pomoże mu odnaleźć w sobie ten talent, ten skarb i diament. Wczoraj przypomnę, że cytowałem wiersz Zbigniewa Herberta. Wiersz napisany na łóżku szpitalnym, wtedy kiedy Herbert przygotowywał się do przechodzenia na drugą stronę. On już wiedział, że umiera. Przypomnę ten wiersz, bo dla mnie on jest takim streszczeniem tego, co jest ewangelizacją. Często się pytamy, jak głosić Pana Jezusa. Wydaje mi się, że chociaż tu w tym wierszu poety nie pada ani razu słowo Pan Bóg, ani razu nie mówi się o Panu Jezusie, to równocześnie, kiedy czytamy w Duchu Świętym poezję, to znajdziemy odpowiedź, jak to robić. Przypomnę, co mogę jeszcze zrobić dla Pana? Całe mnóstwo. Otworzyć okno, poprawić poduszkę, wylać zimną herbatę. To wszystko? Wszystko. Dużo i mało zarazem. Trzeba bowiem robić to starannie i z namysłem. Otworzyć okno na całą wiosnę, poprawić głowę na kształt poduszki. Robić to starannie i z namysłem. Te proste czynności, zwykłe czynności. I chcę powiedzieć o takim największym zaskoczeniu związanym z moim przyjazdem do waszego miasta. Właściwie ta konferencja jest laudacją, tak zamierzam ją powiedzieć, na temat Siedlec. Ponieważ nie spodziewałem się, przyjeżdżając tutaj, że to u was znajdę odpowiedź, historię, która pomoże mi zrozumieć historię bogatego młodzieńca. A pomogło mi to w tym odkryciu spotkanie z obrazem El Greco, który jest u was w Muzeum Archidiecezjalnym. No, diecezjalnym. Zrobiłem archidiecezję z waszej diecezji. Właśnie moi bracia mówią, że zawsze w każdej konferencji muszę dwa razy coś wesołego powiedzieć. Poproszę księdza Tomka, żeby zaprosił do nas El Greco, żeby się tutaj z nami spotkał. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Dzisiaj przegrywałem. Zobaczymy, czy technika nas wspiera. Powoli. Wszystko się odbywa. Tak. Dajemy sobie radę. Lekkie dmuchnięcie. Ostatnie pyłki. Ile jest poezji w takich prostych gestach, prawda? Jak włączanie CD. Ładowanie. Odtwarzanie. Czekamy. Jest, tak? Dzisiaj wiemy, że to jest jedno z sześciu najcenniejszych dzieł w Polsce. Dzisiaj wiemy, że to jest skarb. Dzisiaj wiemy, że to jest największy talent waszego miasta. To jest diament. To jest perła, która była ukryta w popiele. To jest perła, która była zakopana w roli. Ale w latach 60., 50 lat temu i wcześniej nikt o tym nie wiedział. Historia odkrycia tego obrazu to jest historia bogatego młodzieńca, który odchodzi z doskonałości i który odchodzi w bólu perfekcjonizmu i jest zapomniany. I dźwiga w sobie niebo, dźwiga w sobie Pana Boga, ale jest przekonany, że tego nie ma.
Daleko. Na pewno nie wie, co w mym życiu dzieje się. Nie chciałaś wierzyć mi, że tamtej nocy właśnie dla Ciebie, Boży Syn, narodził się. I wciąż Cię kocha, 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 kocha. Nieprzytomnie. I wciąż Cię kocha, 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 tak jak nikt. I wciąż Cię kocha, 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 nieprzytomnie. I wciąż Cię kocha, 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 tak jak nikt. Nie umieram, życie jest super, gdy coś dzieje się, gdy jesteś sam, długo sam, to już nie wierzysz, że jest gdzieś ktoś, kto naprawdę kocha Cię. A Bóg Cię kocha, 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 nieprzytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 tak jak nikt. A Bóg Cię kocha, 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 nieprzytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 tak jak nikt. On wciąż Cię kocha, 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 nieprzytomnie. On wciąż Cię kocha, 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 tak jak nikt. A Bóg Cię kocha, 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 nieprzytomnie. A Bóg Cię kocha, 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 tak jak nikt.
I dopiero musiało się zdarzyć coś takiego, że chociaż wielu ludzi patrzyło na ten obraz, nie doceniając jego wartości, że przyszły dwie kobiety, które były może w waszym wieku, może były właśnie chwile po studiach, młode dwie kobiety, które miały oko, które miały uważność i otwarte serce. I nagle przez przypadek, to jest historia o Panu Bogu, przez przypadek spojrzały na ten obraz i coś się w nich poruszyło. I zaczęła się ta żmudna droga dochodzenia do tego, co to jest. Tak właśnie, ten odchodzący, bogaty młodzieniec, odchodzący z doskonałości i z perfekcjonizmu, zobaczcie, jaki paradoks. Dźwiga w sobie niebo, talent, diament, ale sam się tego nie domyśla i potrzebuje kogoś, kto z uwagą, z pieczołowitością i z troskliwością na niego spojrzy, kto mu pomoże wydobyć to, czego on sam się nie domyśla, co jakoś w sobie pogubił, zagłuszył, różnie to możemy nazywać. I teraz Pan Bóg się posługuje siostrą Faustyną, żeby opowiedzieć o miłosierdziu Bożym. Posługuje się terenem od dziesiątka Jezus, żeby ogłosić światu, że najbardziej kocha grzeszników, żeby przypomnieć tą prawdę, która była obecna w Kościele. Pan Bóg posługuje się dwoma kruchymi niewiastami, które muszą stanąć wobec całego Sanhedrynu mędrców i profesorów ówczesnego czasu, lat 60., żeby powiedzieć, to jest skarb. I tak jak słuchałem historii tego obrazu, nikt tym kobietom nie wierzył. Śmiano się. I teraz zobaczcie, będąc tak bardzo kruchymi u początku kariery, ile musi być wysiłku, żeby nie poddać się wobec nacisku największych autorytetów, które się śmieją, i ocalić własną intuicję. To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. Ja sobie myślałem o tych paniach, które ocaliły El Greco dla waszego miasta, w takim kluczu, że może one też miały pokusę odejścia. Dokładnie tak jak bogaty młodzieniec. Może one też miały takie chwile, że wydawało się, że nie dadzą rady, że nie ogarną. Tu wracam do Józefa z Arymatei, wracam do Nikodema. Może one też miały coś takiego, kiedy no, po ludzku właściwie sprawa była przegrana. Wszystko trzeba zamknąć, spakować i zostawić. A jednak udało się. Wytrwałość, cierpliwość, pieczołowitość, wielka tajemnica. Ile i skąd trzeba mieć taką siłę, żeby się przeciwstawić światu? Światu, które wcale nie jest taki zły, bo ci mędrcy z Sanhedrynu z całym szacunkiem, mówiący, że to nie jest El Greco, to nie jest skarb, nie mówili tego ze złej woli, tylko oni byli tak przekonani. I teraz zobaczcie, jeżeli spotykamy człowieka, który odszedł od Kościoła, który zostawił Pana Boga, który się zbuntował, albo jeżeli my mamy takie chwile, to ile trzeba uwagi, ile trzeba miłości, pieczołowitości, o której pisze Herbert, w takich normalnych czynnościach, jak wylanie herbaty, otworzenie okna, poprawienie poduszki, żeby domyślić się, że na przykład najczęściej ludzie odchodzą z Kościoła z powodu perfekcjonizmu. To jest paradoks. Nie dlatego, że jest wszystko jedno, tylko dlatego, że sądzą, iż to nie jest dla nich, że to jest za trudne, zbyt wymagające, że sobie nie dadzą rady, że są za słabi, że się nie nadają. I wydaje się, że mamy do czynienia z buntem, z człowiekiem, który w ogóle nie chce słyszeć o Panu Bogu, a może ten ktoś jest jak ten El Greco, gdzieś tam zawieszony, zapomniany, na którego nikt nie zwraca uwagi. Może jest jak ten bogaty młodzieniec, który poszukiwał kogoś, z kim mógłby wreszcie porozmawiać, że tak naprawdę to jest zupełnie inaczej. Czy tak naprawdę to jest zupełnie inaczej. I teraz dlatego o tym opowiadam, ponieważ nie spodziewałem się tej historii. I nie spodziewałem się takiej intuicji właśnie, że jeżeli bogaty młodzieniec wrócił, to znaczy, że musiał kogoś spotkać. Że musiał spotkać człowieka. Takiego wrażliwego, uważnego, normalnego równocześnie, który się nie poddawał wobec ciemności. Ale teraz, żeby wyobrazić sobie, jak się dokonał powrót, jak się dokonało przyjście tego bogatego młodzieńca pod krzyż, żeby zdjąć ciało Jezusa, to chcę powiedzieć troszeczkę o tym obrazie. Dopiero zaczynam się z nim zaprzyjaźniać. Mam nadzieję, że któreś kolejne rekolekcje już będą o Siedlcach, czyli będą o tym obrazie. Otóż to jest święty Franciszek, tak? To jest święty Franciszek, czyli tak naprawdę najbardziej znany święty na świecie. Wszyscy się do niego przyznają. Katolicy, chrześcijanie, ekolodzy, wierzący, niewierzący. To jest paradoks. Taki jest święty Franciszek, on ma taką moc, tak? To jest ten, który rozmawiał ze zwierzętami, który śpiewał do ptaków. To jest ten, który jest właśnie tak kojarzony jako ktoś bardzo pogodny. Z wilkiem nawet potrafił rozmawiać. Trochę go podziwiam. No, moim takim zwierzęciem ulubionym od jakiegoś czasu jest wilk. Ponieważ pewien człowiek mi powiedział, że przypominam wilka. Nigdy się nie spodziewałem, że mogę przypominać wilka, ale tak mi się spodobało. A podobno wilk wcale nie jest takim prostym zwierzęciem. No więc się zastanawiam, jak Franciszek mógł rozmawiać z wilkiem. Ale w jakiej chwili on jest przedstawiony? Otóż tutaj widać, a jak pójdziecie do muzeum, mam nadzieję, to zobaczycie to jeszcze lepiej. Nazywa się to ekstaza świętego Franciszka. Ale to jest taka ekstaza, że on ma rany na rękach, takie plamy czerwone na dłoniach, tam gdzie Pan Jezus miał gwoździe. I pod sercem jest taki fragment czerwony, tak, pokazujący, że też ma przebite serce, tak samo jak miał przebite serce Pan Jezus. I teraz jak się zaczniemy nad tym zastanawiać, myśleć, cóż to znaczy, stygmaty, tak, może słyszeliście, że Franciszek miał stygmaty, tak samo jak ojciec Pio, czyli znaki męki Zbawiciela Pana Jezusa w swoim własnym ciele, to możemy się zacząć pytać, kiedy to się stało, z czego to wynikało, jak to było. I otóż idę za intuicją Romana Brandstettera. Był taki pisarz, poeta, prawdziwy Izraelita, syn narodu wybranego. Jego dziadek był rabinem w Tarnowie. On pewnego dnia swojego życia odkrył Chrystusa jako Zbawiciela, jako Mesjasza. W związku z tym stał się chrześcijaninem. Mieszkał w Poznaniu przez wiele lat i w tym naszym mieście, które nie jest poetyckie, jest największym skarbem. Okazuje się, że nawet w Poznaniu można pisać poezję, nie tylko na wschodzie. I Roman Brandstetter, który kochał świętego Franciszka, mówi taką przedziwną rzecz, że ekstaza jego była związana z pisaniem tak zwanej pieśni słonecznej świętego Franciszka, takiego najważniejszego utworu, kiedy on mówi o pozdrawianiu całego świata. Bądź pozdrowione słońce, bądź pozdrowione wietrze, bądź pozdrowione ogniu. To jest taki pieśń, to jest taka pieśń chwały, hymn uwielbienia Pana Boga w stworzeniu. I Roman Brandstetter, który był poetą, a poeci rozumieją poetów, artyści rozumieją artystów, mówi, ta pieśń była pisana w chwili największego cierpienia świętego Franciszka. Największych ciemności świętego Franciszka. W chwili porażki. Dlatego wracam do Józefa z Arymatei, do Nikodema i do pokatego młodzieńca. Ponieważ również Franciszek, ale i Jan od Krzyża i święta Tereska od Dzieciątka Jezus i matka Teresa z Kalkuty, wszyscy ci ludzie mają dokładnie ten sam moment, kiedy wydaje się, że ciemności są tak silne, że zwyciężają. I na czym polega to u świętego Franciszka? Otóż to jest taka chwila, kiedy on jest odrzucony przez swoich braci. Jak się patrzy z zewnątrz na życie zakonne, to ona czasami ładnie wygląda, tak? Habit, czarna kapa, biały habit. A ja powiedziałem ostatnio takie kazanie, trochę się moi znajomi zdziwili po tym kazaniu, że życie zakonne to jest życie z nieustanną porażką. To jest życie w nieustannym niepowodzeniu. Dlaczego? Ponieważ wspólne życie na tym polega, że tęsknimy za harmonią, tęsknimy za porozumieniem, za jednością i ciągle go nie ma. I ciągle doświadczamy tego, jak bardzo jesteśmy słabi. Potem pewien człowiek napisał do mnie maila, mówiąc: Ojcze, gdyby częściej takie rzeczy się mówiło, to może by wiele małżeństw zostało uratowanych. Może by został zniesiony taki podział, który gdzieś w takim potocznym myśleniu się zarysowuje, że księża i zakonnicy to są fachowcy i żyją szczęśliwym życiem, a my w małżeństwach, w naszej codzienności nieustannie jesteśmy w trudach, w niepowodzeniach, w kłótniach, w cierpieniach. Otóż tak nie jest. Otóż tak nie jest. Życie wspólne to jest nieustanna porażka. I tego doświadczył święty Franciszek. On kochał siostrę Biedę. On marzył o tym, żeby franciszkanie nie mieli klasztorów. On marzył o tym, żeby franciszkanie nie mieli żadnych posiadłości, żadnych dóbr materialnych. On był szaleńcem. I teraz co się stało? Franciszek marzy, powołuje swoich braci. Rozpoczyna się życie wspólne, rozpoczyna się przygoda, radość. To tak jak w początkach małżeństwa, w początkach miłości. Wszystko kwitnie. Wszystko jest słońcem, wszystko jest radością. I wydaje się, że ten drugi jest oceanem, który nie ma brzegów. Jest nieskończony. Ale nagle powoli, z dnia na dzień, odkrywamy, że ten drugi jest jeziorem. Nie ma brzeg. Bardzo szybko. Jest bardzo płytki. Czasami ma mętną wodę. Czasami zarasta tatarakiem. A równocześnie jest w nim wiele piękna. Ale żeby się domyślić tego piękna, to tak jak z tym bogatym młodzieńcem. Ten diament jest, ale on często jest zakopany głęboko, głęboko. W nim i w nas. I teraz co się dzieje? Bracia mówią: Franciszku, my tak delikatnie skorygujemy twoje marzenia. Ale żeby to zrobić, odsuwają go od władzy. Żeby to zrobić, zaczynają fundować klasztory. Żeby to zrobić, zaczynają posiadać dobra materialne. I święty Franciszek czuje się zdradzony w marzeniach przez swoich najbliższych, przez swoich współbraci. Powiedziałem, że to samo dzieje się ze świętym Janem od Krzyża. On był karmelitą. I miał to samo marzenie, co święty Franciszek, polegające na radykalizmie ewangelicznym, żebyśmy tak żyli w klasztorze karmelitów, żeby to było tak jak na górze Karmel, gdzie był prorok Izajasz i inni prorocy, żeby to była świeżość Ewangelii, że idziemy na cały świat. I co zrobili bracia z Janem od Krzyża? Zamknęli go do więzienia. Bracia, zakonnicy zamknęli brata Jana od Krzyża w więzieniu. Trzymali go w małej celi, żeby go upokarzać. Nikt z nim nie rozmawiał. I tam właśnie w więzieniu, a Franciszek w chorobie, odrzucony przez swoich braci i złamany, piszą najważniejsze dzieła swojego życia, które są hymnami uwielbienia. Franciszek pisze pieśń słoneczną, a Jan od Krzyża pisze hymn o nocy, która go prowadziła. Mówi: o nocy piękniejsza nad jutrznie różaną, o nocy coś prowadziła. I jak tak się zaczynamy zaprzyjaźniać z Franciszkiem, z Janem od Krzyża, z matką Teresą z Kalkuty, którzy doświadczają takich samych rzeczy jak my, odrzucenia przez najbliższych, zdrady, kiedy wydaje się, że wszystko jest ciemne, kiedy siedzimy w więzieniu, to może jednak pojawi się takie ziarenko nadziei, że jednak jest droga polegająca właśnie na tym, co zrobił święty Franciszek, co zrobił święty Jan od Krzyża, święta matka Teresa z Kalkuty, że oni w największych ciemnościach mówili: Panie Boże, bądź uwielbiony. I pisali o świetle. Chociaż paradoks polegał na tym, że to światło było nocą. I to światło było ciemnością. Że Pan Bóg objawiał się jak nieobecny w modlitwie. To jest coś dziwnego. Ale jednak Franciszek, odrzucony przez braci, zdradzony, oni oczywiście powiedzieli inaczej, ale on to tak przeżywał. Nagle zaczyna uwielbiać Pana Boga i w tym momencie pojawiają się stygmaty. I w tym momencie pojawiają się rany, realne cierpienie, które jest cierpieniem Chrystusa. I teraz coś takiego musiało być w życiu bogatego młodzieńca. Ta chwila, kiedy człowiek jakby przynosi na ołtarz do Jezusa, pod Jego krzyż, to, co jest Jego porażką dotyczącą największych marzeń. Tego, co nazwałem perfekcjonizmem, doskonałością. Tak bardzo bym chciał być doskonały, tak bardzo bym chciał żyć z Panem Bogiem, to nie wychodzi. I przynoszę Mu to i Go chwalę tym, że nie umiem Go chwalić. I chwalę Go tym, że Go nie czuję. I uwielbiam Go Jego nieobecnością w moim życiu. To są rzeczy, które bardzo dziwnie brzmią, ale to jest święty Franciszek. On właśnie w tym momencie jest w ekstazie. I równocześnie można powiedzieć, że w takim razie On jest solidarny z nami. W tych wszystkich chwilach, które wydają się oddzielać nas od Pana Boga. I tylko do jednej rzeczy nas będzie namawiał Franciszek. Tak samo jak Jan od Krzyża i Matka Teresa z Kalkuty. Nie ustawaj. Nie ustawaj. W największej ciemności przychodź, uwielbiaj. W największej ciemności przychodź, spowiadaj się. Chociażbyś nie miał, nie miała w sobie żadnych głębokich motywacji. Bo warto. Ponieważ to Duch Święty nas prowadzi. Tu kończę tą dzisiejszą konferencję. Ale proszę, żebyście wstali. Ponieważ chciałbym z wami się pomodlić pieśnią słoneczną. To będzie wstęp do Eucharystii. Po to mi była ta świeczka potrzebna, żeby to widzieć. Pamiętając, że Franciszek pisał pieśń słoneczną w największym cierpieniu swojego życia. Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź Panie mój ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem Bratem Słońcem, przez które staje się dzień i czas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź Panie mój przez brata księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź Panie mój przez brata wiatr i powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź Panie mój przez brata ogień, którym rozświetlasz noc, i on jest piękny, i radosny, i krzepki, i mocny. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą, Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa. Wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź Panie mój przez tych, którzy przebaczają dla Twojej miłości i znoszą słabość i prześladowania. Błogosławieni Ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie Najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź Panie mój przez naszą siostrę, śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród tylu trosknięć, marzeń czas, a kłamstwem nie plamić swoich ust. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Miłość do ludzi czerpać zeń, dobrocią koić wszelki ból. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Szczęściem radosnych cieszyć się, a krzywdą smutnych przejąć się. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Mocno uścisnąć bratnią dłoń, każdemu w oczy spojrzeć móc. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów, każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być.
Dziękuję Państwu za uwagę. To było dłuższe spotkanie z ojcem Wojciechem Prusem, dominikaninem, patrologiem. Nasz program już się kończy. Dziękujemy za uwagę, za pozostanie z Katolickim Radiem Podlasie i zapraszamy już jutro od godziny 5:45. Szczęść Boże!